Słuchajcie, Radio RMF24, u nas jeszcze więcej informacji, w tej chwili 22 minuty po godzinie 9. Tadeusz Duda, poszukiwany po zbrodni w Starej Wsi koło Limanowej, dziś rano znów był widziany na terenie tej miejscowości. Trwają działania pościgowe, tak przekazała nam Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. A wcześniej informowano, że wczoraj wieczorem funkcjonariusze w rejonie zabudowań zauważyli w oddali mężczyznę posturą przypominającego 50-latka, poszukiwanego 57-latka. Oddał on strzał w stronę policjantów, ale na szczęście nikt nie został ranny. No, poprosimy o komentarz eksperta, o którym już wspominałem i zapowiadałem. Naszym gościem jest dziś pan Marek Dyjasz, inspektor policji w stanie spoczynku, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Kłaniam się panu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę pana, czy patrząc na to, co dzieje się w tej chwili w okolicach Limanowej, w szczególności w okolicach tej Starej Wsi, czy ma pan przekonanie, że tam wszystko idzie zgodnie z planem?
No, ja jestem przekonany, że policjanci robią wszystko, żeby jak najszybciej zatrzymać tego poszukiwanego Tadeusza Dudę. No, ale mamy takie przekonanie, że tam jest sytuacja bardzo dynamiczna. I on się po prostu przemieszcza, on się ukrywa. On stara się jakoś tego pierścienia może wydostać, chociaż jeżeli był wczoraj widziany późnym wieczorem czy w nocy w okolicach właśnie miejscowości Stara Wieś i swoich zabudowań czy zabudowań swoich bliskich, to znaczy, że on gdzieś tam się w pobliżu pojawia, kręci, jest. Czy policjanci wszystko robią? Myślę, że tak, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, na tyle ciężka i trudna do opanowania, bo on ten teren zna. Co prawda, no wszystkie środki techniczne i osobowe tutaj są wykorzystywane przez organy ścigania, przez policję. Wiem, że zostały tam dodatkowe siły i środki skierowane przez komendanta głównego i rozdysponowane, no ale to jest człowiek zdesperowany i on będzie robił wszystko, żeby jego nie zatrzymali. No ma jakiś cel w tym, że on tam się pojawia w miejscu swojego zamieszkania czy pobytu i popełnienia tej zbrodni. Co go tam trzyma, do tej pory nie wiemy. Mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej zatrzymany.
Proszę pana, no to mówimy o pewnie kilkuset policjantach, którzy szukają człowieka na, powiedzmy, no dość ograniczonym terenie, bo nie mówimy, że szukają go w województwie, tylko pewnie w ramach jednego powiatu. Czy to też oznacza, że jakby te siły policyjne są w tym kontekście wystarczające, czy też uważa pan, że tam powinno się jeszcze, no powiedzmy, pojawić więcej policjantów albo, powiedzmy, sprzętu specjalistycznego, który pozwoli na przykład na śledzenie ludzi właśnie w tym rejonie?
Nie, ja myślę, że tutaj i potencjał osobowy, czyli policjanci, którzy zostaną tam skierowani, są w wystarczającej ilości, środki techniczne, bo tam i drony przecież są, i helikoptery, i inne wsparcie techniczne również, że to jest wystarczające. No, kwestia czasu. Myślę, że niedługiego i zostanie pan Duda zatrzymany, no bo powszechne zagrożenie i strach w tej miejscowości na pewno jest. Słyszymy to w różnych przekazach. Ludzie się po prostu boją. Im szybciej zostanie zatrzymany, tym lepiej. Mam nadzieję, że niedługo, ale te siły i środki myślę, że są adekwatne do sytuacji, która tam się w tej chwili rozgrywa.
To, co pan powiedział wcześniej, że ten poszukiwany człowiek wraca na miejsce zbrodni, w jakiś sposób krąży w okolicach, w których te zbrodnie popełnił, to chyba też taki jest sygnał, że on nie chce uciekać, tylko on, nie wiem, coś chce jeszcze udowodnić albo chce jakoś rozegrać to w swój sposób, tak jakby trochę chciał, nie wiem, prowokować policję.
Ja powiem tak, no, takie książkowe stwierdzenie, czy wręcz kryminalne, że przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni, no tutaj adekwatnie pasuje do tej sytuacji. Nie wiemy, dlaczego on się nie oddalił na tyle daleko, czy w ogóle nie oddalił się w miejsce sobie bezpieczne, żeby był anonimowy, a przebywa w miejscu, w którym no, wie, że są blokady, wie, że jest poszukiwany, wie, że ludzie go znają i są go w stanie rozpoznać. Co nim kieruje, że on tam pozostał, nie wiemy. Mam nadzieję, że się tego dowiemy. Ale pamiętamy kazus przecież też ukrywającego się przez co najmniej półtora roku Jaworka.
No właśnie, on o to chciałem zapytać. Jacek Jaworek.
Tak, przecież. On się też ukrywał niedaleko miejsca popełnienia tej zbrodni. Miał co prawda wtedy osobę, która mu tam pomagała, czy osoby w takim ukrywaniu się i skutecznym ukrywaniu, bo przecież trwało to dość długo. Ale no tutaj jest coś, co go trzyma. Mówię tutaj o Tadeuszu Dudzie, że on nie oddalił się na tyle daleko, żeby czuć się bezpiecznie i anonimowo. On tam krąży w te lasy, w tych lasach, krąży wokół miejscowości ta stara wieś Kolejmanowa i to jest, powiedzmy tak, dobry prognostyk dla organów ścigania, dla policji, że wcześniej czy później go zatrzymają. Myślę, że wcześniej. Myślę, że to jest kwestia paru godzin, ale mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym ta akcja policyjna i te działania policyjne zostaną zakończone powodzeniem i sukcesem.
Patrząc na to, jak to wygląda na linii czasu, no to minęło od tego straszliwego zabójstwa tych dwóch młodych ludzi, minęło 48 godzin, 2 dni, co oznacza, że też pewnie policjanci liczą na zmęczenie poszukiwanego, no bo on cały czas jest jakby w biegu, w ruchu. Pytanie, ile czasu może taki człowiek wytrzymać w lesie bez pożywienia, bez snu, bez jakby możliwości jakby odpoczynku.
Zmęczenie na pewno tak. No jeżeli będzie miał dostęp do wody, no to dłużej. Jeżeli zdobędzie jakieś jedzenie, to na pewno dłużej, ale ten czas również działa na korzyść tego niebezpiecznego przestępcy, bo tak możemy teraz już go nazywać. Ale on będzie coraz bardziej zdeterminowany, coraz bardziej zdenerwowany i to może powodować, że dojdzie do sytuacji bardzo kryzysowej, czyli użycia broni palnej przez jedną stronę, zresztą ten poszukiwany użył broni w nocy. Policjanci próbowali tutaj nawiązać z nim dialog, czy próbowali go zatrzymać, nie używając broni palnej, no bo tak to się robi. Najpierw rozmawiamy, najpierw prowadzimy dialog i staramy się taką osobę przekonać do tego, żeby się poddała. No tutaj się nie udało, on się oddalił, ale miejmy świadomość, że ten człowiek jest zdeterminowany. Czas działa również na jego niekorzyść i bardziej na jego niekorzyść, jak na niekorzyść policjantów, bo ten pierścień będzie się coraz bardziej zacieśniał, coraz więcej informacji będzie spływało do policjantów, czy do tych zarządzających tą operacją, takich skutecznych, które będą powodowały, że on się będzie czuł coraz bardziej niekomfortowo i ten pierścień, mówię, będzie się wokół niego mocniej zaciskał. Będzie powodowało, że on będzie coraz bardziej zdeterminowany.
Już ten pierścień będzie się zaciskał, bo jeszcze jedno chcę dopytać w kontekście jakby użycia broni. Czy to jest tak, że policjanci widząc tego poszukiwanego najpierw będą go wzywali do poddania się, czy też będą, biorąc pod uwagę jak niebezpiecznym człowiekiem jest, będą od razu próbowali go, mówiąc wprost, unieszkodliwić? Czy tam są jakieś procedury w takiej sprawie?
No nie, najpierw będą starali się podjąć z nim tak negocjacje, żeby się poddał, żeby tutaj odbyło się to w sposób taki bardzo spokojny, no ale jeżeli zacznie się ostrzeliwać, czy zacznie używać broni, no to wtedy policjanci mają po ogłoszeniu, czy po przekazaniu, że zostanie użyta broń, że tutaj, że i będzie, nie będzie tego symptomu czy wskazania, że on będzie się chciał tutaj poddać pokojowo, no to wtedy policjanci dopiero wtedy będą mogli użyć broni palnej.
Czy taką decyzję o użyciu broni palnej wobec poszukiwanego, bo cały czas mówimy o osobie poszukiwanej, podejmują powiedzmy policjanci stojący w tej pierwszej linii bezpośrednio przed poszukiwanym, czy też to jest decyzja wyższa gdzieś w dowództwie całej akcji?
Ja myślę, że tam polecenie czy zgoda na użycie broni to jest, ale tutaj od policjantów, którzy będą bezpośrednio widzieli, czy będą mieli styczność z tym poszukiwanym, będą musieli sami zdecydować, czy jest na tyle adekwatna sytuacja już i niebezpieczna, że mogą użyć tej broni palnej. No to tutaj oni są uczeni, szkoleni przecież ze środków użycia przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej szczególnie, bo to jest ten środek najbardziej taki dział niebezpieczny, inwazyjny i najbardziej taki drastyczny, ale to policjant, który stanie oko w oko z tym przestępcą, będzie musiał zdecydować, czy użyć tej broni palnej, czy to już jest ten moment i czy wszelkie możliwe tutaj negocjacje z tym człowiekiem już się skończyły i nie rokują pozytywnego zakończenia. Jeżeli pan Tadeusz Duda będzie się ostrzeliwał, będzie używał broni, myślę, że policjanci nie będą mieli innego wyjścia, jak również tutaj użyć broni palnej. Ale mówię tutaj o policjantach, który będzie, czy od policjantów, którzy będą w takiej bliskiej odległości od niego i będą widzieli, że no, wszelkiego rodzaju próby negocjacji nie dają wyników pozytywnych.
To jeszcze jedno pytanie na koniec, proszę pana, czy w takiej sytuacji, na tej pierwszej linii pomiędzy kontaktu z poszukiwanym, to rozumiem, stoją antyterroryści, to są ci ludzie, którzy są najlepiej wyszkoleni, jeśli chodzi o tego typu akcje, to nie są policjanci, powiedzmy, z grupy takich, powiedziałbym, typowo z komendy, czy też z okolicznych jakby rejonów, tylko to są policjanci, którzy są przygotowani do tego typu akcji, gotowi na tego typu akcje.
Tak, no najlepsze byłoby tutaj, żeby no, on wszedł, ja to mówię tak kolokwialnie, wszedł na tych policjantów wydziału kontrterrorystycznego, bo oni są przygotowywani do takich akcji, oni są szkoleni do takich sytuacji i na pewno szybko i sprawnie by sobie poradzili tutaj i poradzą z tym człowiekiem. No, liczymy na to wszyscy, że właśnie taki scenariusz tutaj nastąpi, że nie stanie naprzeciwko policjanta, który no, zawaha się, bo to zawahanie może kosztować życie jednej ze stron.
Tak.
I może być to niestety, ale wtedy następna tragedia w tym łańcuszku tragedii, które już i tak się przecież rozegrały wczoraj i tutaj miejmy nadzieję, że no, wyjdzie na tych policjantów wydziałów czy tych struktur kontrterrorystycznych, bo oni są najlepiej przygotowani do takich sytuacji kryzysowych.
To jeszcze na koniec pewnie warto podać ten apel, o którym my też mówiliśmy wielokrotnie, żeby mieszkańcy okolicznych miejscowości, siedlisk czy też wsi absolutnie nie starali się pomagać policjantom w jakiejkolwiek formie, poza tym, żeby mogli przekazywać informacje. Rozumiem, że to jest jedyne, co mogą robić, natomiast żadnych działań własnych nie należy podejmować w takiej sprawie.
No zdecydowanie nie. Ja tutaj odradzam, żeby nie grać roli bohaterów, szeryfów czy bawić się w cywilnych policjantów. Od tego są struktury, które tam na miejscu pracują. Mieszkańcy powinni no, w swoich domach przebywać. Jeżeli mają jakieś informacje, to kontakt telefoniczny, ale w żadnym wypadku tutaj nie podejmować próby zatrzymania czy jakiegokolwiek dialogu z tym człowiekiem, bo no jest to niebezpieczny przestępca, który no, może zdecydować się na różne tutaj kroki drastyczne, a nie chcielibyśmy tego, żeby były jakieś następne ofiary. Spokój, determinacja z drugiej strony tego człowieka, spokój po stronie obywateli, którzy tam mieszkają, determinacja po drugiej stronie tego przestępcy. To jest to, co powinniśmy brać pod uwagę i ludzie tam mieszkający, przebywający no, powinni zachować szczególną ostrożność tutaj. Nie otwierać drzwi, chyba że to jest policjant, po wylegitymowaniu się przekazać informacje i na tym zakończyć. Nie grać tutaj rolę prywatnych szeryfów czy cywilnych szeryfów i grać u bohaterów, bo to się może źle skończyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 był pan Marek Dyjarz, inspektor policji w stanie spoczynku, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia, do widzenia.